Dzień dobry, witam Państwa w programie Szkiełko i Oko. Pan Robert Sobczyk jest doktorantem Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.
Katedra Zoologii Bezkręgowców, kierunek Ekologia i Ochrona Środowiska.
I zamierza Pan wydać książkę, to po pierwsze, ale co najważniejsze, opisać w niej gatunki motyli, które istnieją u nas w Łodzi.
Piszemy tę książkę w trzy osoby, z moim promotorem, profesorem Krzysztofem Pabisem oraz z Grzegorzem Wieczorkiem, który jest, można powiedzieć, takim amatorem entomologii, w tym właśnie motyli, i zamierzamy opisać po prostu gatunki, które występują u nas w mieście. Co prawda one też występują w całej Polsce, no ale po prostu chcieliśmy opisać te, które występują u nas w Łodzi.
Po co opisywać takie gatunki, które występują w całej Polsce? Czy nasze łódzkie mogą się różnić od tego samego gatunku, ale występującego na przykład w środku Puszczy Białowieskiej?
Te różnice nie będą zbyt duże, o ile w ogóle będą. Jeżeli chodzi o Puszczę Białowieską, czarnik jutta, który występuje w Puszczy Augustowskiej, ma tam jedynie 3 stanowiska i to są jedyne stanowiska znane w Polsce. Z tym gatunkiem jest tak, że on akurat w Polsce jest granica jego zasięgu występowania. To jest motyl związany raczej z takimi chłodniejszymi obszarami, z obszarami wilgotniejszymi, na których występują tak zwane mszary, czyli obszary bagienne. W Polsce już takich obszarów za dużo nie ma, nie są one zbyt rozległe i prawdopodobnie dlatego ten gatunek jest rzadki.
A jak to jest z barwami motyli?
Niektóre motyle mogą mieć ubarwienie zarówno samca, jak i samicy. I to są tak zwane gnandromorfy, które możemy rozpoznać po tym, że lewa strona ma ubarwienie samca, a prawa samicy. Jednak jest to niezwykle rzadka mutacja i takie osobniki są bardzo rzadko widoczne. Jeżeli chodzi o inne zmiany, nietypowe ubarwienia u motyli, możemy spotkać w Łodzi dosyć pospolitego rusałkę kratkowca, czy kratownika, takie dwie nazwy, który posiada jakby dwie formy. Formę wiosenną, która jest pomarańczowa z czarnymi plamkami, natomiast forma letnia jest czarna z białymi plamkami. I na początku, kiedy był opisywany ten gatunek, te dwie formy były brane za zupełnie dwa różne gatunki, ponieważ są tak od siebie różne.
Ale to nie jest tak, że jeden motyl zmienia ubarwienie, tylko rodzi się następne pokolenie, które wygląda zupełnie inaczej.
Dokładnie. W przypadku tego motyla mamy dwa pokolenia. Jedno wiosenne, które przystępuje do rozrodu na wiosnę i z niego rodzi się to pokolenie ciemniejsze, to czarne, które jest właśnie pokoleniem letnim. Ono znowu przystępuje do rozrodu, no i po paru miesiącach, późnej jesieni, zimie i na początku wiosny wylęgają się motyle wiosenne. No i prawdopodobnie jeden z czynników jest temperatura, która jakby hamuje rozwój tych motyli, przez co mamy formę wiosenną.
Człowiek też może mieć wpływ na przykład na barwę motyli, bo brudnica mniszka, która była znacznie jaśniejsza, kiedy mogła mieszkać na korze brzóz, wtedy kiedy poprzez działalność przemysłową na obszarze południowej Polski zniknęły brzozy, pojawiło się dużo drzew z ciemną korą, to w sposób naturalny brudnica mniszka też stała się ciemniejsza.
To jest prawda, natomiast warto też wiedzieć o tym, że takie rzeczy zdarzały się w połowie XX wieku, kiedy faktycznie nie przykładano takiej wagi do ochrony środowiska, bo później, kiedy już poziom zanieczyszczeń powietrza zmniejszył się w tamtych rejonach, brzozy na powrót stały się koloru białego, no i tym samym brudnica też musiała jakby przystosować się na powrót do tego, co było wcześniej, czyli znowu zmieniła barwę na białą.
Oczywiście dzieje się to w taki sposób, że na przykład jeżeli w jakimś miocie jest 100 sztuk, to część jest jaśniejszych, część ciemniejszych i na ciemnej korze mniej widoczne są ciemne motyle i w tym momencie drapieżniki dużo częściej zjadają osobniki jasne. Potem, kiedy kora jaśnieje, dzieje się to w odwrotną stronę i tak to już jest.
Dokładnie, działa dobór naturalny. W tym przypadku mamy do czynienia z tak zwanym melanizmem przemysłowym, czyli tak jak mamy albinizm, czyli są te osobniki jasne, tak melanizm to jest na odwrót, czyli mamy osobniki ciemne.
Czy tu w Łodzi mamy szansę na znalezienie osobników, które będą odrobinę różne niż to, co widzimy w pozostałych obszarach Polski?
Jest na to szansa, chociaż nie będzie raczej skutek działania zanieczyszczeń przemysłowych, bo akurat przemysłu w Łodzi już w ostatnich latach jest dużo mniej. Natomiast to, co możemy spotkać, ale co też może występować w innych regionach Polski, to są na przykład osobniki tak zwane hermafrodyty. W ogóle hermafrodytyzm, czyli takie osobniki albo inaczej u motyli, są niezmiernie rzadkie, ale wtedy wierzch skrzydeł motyla, na przykład lewej strony, jest różny niż wzory na skrzydłach po prawej stronie. Czyli na przykład mamy lewą stronę samca, ubarwienie, a prawą samicy.
A jeżeli wiemy, że takie motyle nie żyją zbyt długo i nie mają za dużo szans na rozmnożenie się, to warto złapać motyla, który ma dwa różne skrzydła i do Was przynieść?
Nie jest to potrzebne. Wystarczą nam zdjęcia robione nawet smartfonem, aparatem cyfrowym, już nie mówiąc o lustrzance. Ponieważ jeżeli da się rozpoznać motyle po fotografii, to nie ma sensu, żeby go zabijać. I temu też będzie przyświecać ta książka, żeby oznaczać po zdjęciach, a nie po tym, że się coś złapie. Sam nie posiadam takiej kolekcji. Uważam, że kolekcja zdjęć zdjęć jest równie dobra. Oczywiście o ile znajdują się w niej informacje takie jak nazwa gatunku, chyba że jej nie znamy, to wtedy możemy przesłać komuś, kto się orientuje, ale na pewno datę zrobienia zdjęcia oraz miejsce, w którym było to zdjęcie zrobione.
Czyli motyle łódzkie są ciekawe, aż dziwne, że w mieście można spotkać takie bogactwo fauny, a o tym wszystkim opowiadał doktorant Uniwersytetu Łódzkiego, pan Robert Sobczyk, który mam nadzieję, że zadziwi nas swoją książką, która będzie się nazywała...
Prawdopodobnie niezbyt oryginalnie, motyle dzienne Łodzi.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.